Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Przed nami, drodzy Państwo, dzisiejsze nasze wieczorne spotkanie, czyli rozmowy niedokończone. Polska presy, bilans zamknięcia, to temat naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo serdecznie witam gościa dzisiejszych rozmów niedokończonych, panią dr Jolantę Hajdasz, dyrektora Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Szczęść Boże, pani doktor, witam niezwykle serdecznie.
Szczęść Boże wszystkim widzom i słuchaczom, oczywiście szczęść Boże Ojcu. Ja witam również, dziękuję za zaproszenie.
Pani doktor, podejmujemy dzisiaj temat bardzo ważny, bardzo istotny, bo chcemy dotknąć rzeczywiście tego wszystkiego, co dzieje się w obszarze funkcjonowania mediów w naszej ojczyźnie, w kontekście także repolonizacji, konsolidacji niektórych mediów. W sposób szczególny Grupa Polska Press, zanim przejdziemy do raportu, tego najnowszego raportu, który ukazał się całkiem niedawno, raportu z projektu badawczego dotyczącego warunków pracy dziennikarzy, wolności słowa oraz stosunków redakcyjnych w grupie medialnej Polska Press, warto rozpocząć od dokonania pewnej chociaż pobieżnej charakterystyki właśnie tej grupy. Grupy medialnej Polska Press, co ona sobą reprezentuje, wiemy, niektórzy wiedzą, że skonsolidowała w swojej działalności bardzo wiele tytułów prasy regionalnej, portali internetowej, swoistego rodzaju rzeczywiście ogromny mechanizm medialny, który znalazł się w rękach obcego kapitału.
Dokładnie tak jest. Polska Press to dzisiaj firma, która do niedawna, czyli tak naprawdę do 1 marca, była własnością niemieckiego wydawnictwa Verlagsgruppe Passau. I w swoich rękach wydawnictwo to skupiało ponad 20 gazet regionalnych, największych gazet regionalnych w Polsce. Właściwie można mówić o monopolu, ponieważ chyba tylko jedna z większych tytułów, o ile dobrze pamiętam, czy może dwie, nie należały do tego wydawnictwa. Cała reszta to było właśnie w rękach tego wydawnictwa, ale do tego dochodzą po prostu portale regionalne, różnego rodzaju branżowe, także portale fachowe typu Gratka oraz kiedyś w przeszłości też drukarnie. Tak czy tak jednak na rynku mediów regionalnych, bo na tym chciałabym się skupić, był to ewidentnie i niewątpliwie po prostu potentat. Jest też ta firma potentatem, bo to, że zmieniła właściciela, nie oznacza, że tam na razie czegoś ubyło, prawda? Tutaj jest trochę ta sytuacja, no taka jak była przedtem. Zmienił się tylko właściciel z tego właśnie niemieckiego wydawnictwa na polski podmiot. Myślę, że większość widzów i słuchaczy o tym wie, bo sprawa jest bardzo głośna. Mianowicie własnością dziś te gazety i portale są PKN Orlen, firmy PKN Orlen. Ale skąd wzięła się właśnie taka jednolitość i można powiedzieć rodzaj monopolu na rynku gazet regionalnych w sytuacji, w której przecież obowiązują przepisy antymonopolowe, obowiązują przepisy antykoncentracyjne i one na rynku mediów wręcz są bardzo rygorystycznie przestrzegane, gdzie mówi się po prostu, że nie można doprowadzić do sytuacji, w której mamy do czynienia właśnie z jakimś monopolistą. I niestety na rynku gazet i portali regionalnych do takiej sytuacji po prostu doszło. Nie pomagały protesty środowiska, nie pomagały zwracanie uwagi na to, że właśnie coś takiego ma miejsce. Tak naprawdę po takiej chaotycznej i dość specyficznej, tak bym to ujęła, choć bo pewnie nie czas na to, żeby szczegóły rozważać, prywatyzacji w ogóle rynku gazet w Polsce w latach 90. W roku 2013 ta własność się skonsolidowała, kiedy właśnie Verlagsgruppe Passau kupowało ostatnią z gazet regionalnych i było już ewidentnie widać, że to jest naprawdę monopol na rynku prasy regionalnej, że jedno wydawnictwo ma w rękach wszystkie gazety od Głosu Wielkopolskiego, Dziennika Bałtyckiego, Dziennika Zachodniego, przez gazety w Łodzi, Szczecinie, Katowicach, Krakowie, więc Bydgoszczy, Toruniu także, no generalnie w największych miastach w Polsce. I wtedy już takim doboju ostatecznego właśnie stanowały tylko wydawnictwo norweskie Orkla i właśnie niemieckie Passauer Presse, taka była wtedy tego nazwa, i wygrali Niemcy, tyle wiemy. Myślę, że przeciętny mieszkaniec tych miast, które wymieniłam, nawet mógł nie zauważyć tej zmiany, bo tak naprawdę nie zmieniły się ani tytuły, ani winiety, ani w stopkach redakcyjnych nie zmieniły się nazwiska wtedy jeszcze, czy redaktorów naczelnych, czy dziennikarzy, więc trzeba mocno było się wysilić, żeby w ogóle zauważyć zmianę, że gazety przestawały być polskie, bo ten proces był rozłożony na wiele lat i stawały się własnością innego wydawnictwa zagranicznego. Co jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, że właśnie sytuacja była taka, jak to się mówi, dość na miękko przechodząca ta własność z rąk do rąk, bo po prostu to nie działo się nic drastycznego i wręcz bym tak powiedziała po cichu. Myśmy sobie wszyscy, także osoby, które pracowały w mediach, ja byłam dziennikarzem też w mediach lokalnych, nie pracowałam w gazetach, ale pracowałam w radiu, pracowałam w telewizji, znaliśmy się wszyscy, myśmy sobie chyba nawet wszyscy nie zdawali do końca sprawy, w jakich warunkach zaczynają pracować nasi koledzy z prasy właśnie z prasy lokalnej po przejściu z rąk polskich do tego wydawcy niemieckiego, w jakim kierunku zmierzają te gazety. Mogliśmy wszyscy tylko dostrzegać taką sytuację, że na przykład na rynku w Poznaniu, gdzie mieszkam, z dwóch gazet wielkich, dużych, silnych, takich jakim była Gazeta Poznańska i Głos Wielkopolski, robi się jedna coraz bardziej chuda, tak powiem trywialnie, czyli coraz mniejsza objętościowo, zawierająca coraz więcej stron redagowanych centralnie, bo to widać po lekturze, coraz krótsze informacje dotyczące regionu, coraz mniej pogłębione analizy publicystyczne, potem w ogóle one zniknęły na rzecz tylko prostego zdjęcia, prostej informacji i w takim stanie, myślę, te gazety przejmował dzisiaj Orlen. W momencie, kiedy w grudniu ubiegłego roku został zamiar przejęcia tych gazet właśnie z rąk Verlagsgruppe Passau przez PKN Orlen, kiedy został ten zamiar ogłoszony. Czy warto podkreślić, że nie była to jakaś specjalna sytuacja, tylko wydawnictwo niemieckie poszukiwało już nabywcy od chyba nawet 2 lat i nie mogło go znaleźć, więc tutaj jakby po prostu sytuacja, w której znalazła się firma, która chciała te gazety przejąć, one po prostu, żeby nie upadły, żeby nie zniknęły z rynku, no to tak naprawdę wydawało się, że sytuacja jest korzystna, żeby media regionalne podtrzymać jakby przy życiu, utrzymać przy życiu, no a wtedy pętała się, można tak powiedzieć, no ogromna nagonka na to, by właśnie po prostu przeciwko tym gazetom, no znaczy przeciwko tej transakcji się opowiedziała nawet Komisja Europejska, bo taki apel wystosował Związek Niemieckich Dziennikarzy. To już było, bym powiedziała, do bólu kuriozalna sytuacja, w której oni w ten sposób chcą ingerować w rynek właśnie prasy w Polsce, kontrolować go w jakiś sposób i wpływać na niego, więc no, wtedy właśnie w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich też w Centrum Monitoringu pomyśleliśmy, że trzeba zrobić coś, co będzie rodzajem właśnie bilansu zamknięcia tego, w jaki sposób, jak wyglądały relacje w tych redakcjach, jak pracowali dziennikarze, dowiedzieć się tak naprawdę, co tam się działo, na ile była respektowana zasada pluralizmu, niezależności dziennikarskiej, swobody wypowiedzi, w jakich warunkach właśnie pracowali dziennikarze i powiem szczerze, że mieliśmy no, przeczucie, to chyba nie jest dobre słowo, ale no, taki rodzaj no, wiedzy dość rozproszonej, że no, nie jest najlepiej, bo w stowarzyszeniu już od dawna koledzy i sygnalizowali także na różnych bardzo oficjalnych gremiach, takich na przykład jak zjazd programowy, który mieliśmy w roku 2015 i który specjalną uchwałą odwoływał się do tego, by ratować media regionalne, bo dziennikarze z różnych części Polski po prostu na to wskazywali, pokazując i udowadniając no, nieprawidłowości albo negatywne zjawiska, które z tym się gdzieś wiązały i miały miejsce. Natomiast no, po prostu siłą rzeczy ten właśnie moment no, został zupełnie przemilczany, przeoczony. Nikt nie zwracał, powiem szczerze, na to specjalnej uwagi. To jest rok 2015, wczesna wiosna, jeszcze przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, których wygrywał pan prezydent Andrzej Duda w swojej pierwszej kadencji. Więc, no, więc dzisiaj chcieliśmy to po prostu zrobić, tak naprawdę przeprowadzić badania. Ale to, co zebraliśmy, ta wiedza, która w tym konkretnym opracowaniu się znajduje dzisiaj, no to przeszła naprawdę nasze najśmielsze oczekiwania czy obawy. Nie myśleliśmy, powiem szczerze, a mówię też tutaj ja w swoim imieniu, że można było, że to były aż tak złe warunki pracy.
Pani doktor, jak wyglądał aparat badawczy? Po jakie mechanizmy sięgnęliście państwo, przygotowując ten raport? Bo zanim przejdziemy do treści raportu, warto także do tego aparatu naukowego, badawczego sięgnąć, aby również i to zagadnienie widzom i słuchaczom przybliżyć.
Tutaj metoda była klasyczna, mianowicie badania ilościowe połączone z analizą jakościową. Ilościowe to są po prostu ankiety, które na wzór ankiet, które przygotowuje organizacja Reporterzy Bez Granic, ciągle jeszcze tworząca co roku taki najbardziej znany na świecie wskaźnik wolności prasy, więc myśmy trochę z tych ankiet skorzystali. Wiadomo, że nie jest to narzędzie jakieś takie jednoznacznie, bo analizy ilościowe w stosunku do mediów nie oddają wszystkiego, co w mediach się dzieje. Bywają wręcz, bym powiedziała, zawodne, więc ona była absolutnie wsparta taką analizą jakościową. Po prostu korzystaliśmy z wiedzy, doświadczenia kolegów dziennikarzy, tak zwanych koordynatorów, tak sobie ich na grunt tego badania nazwaliśmy. Osoby w swoich regionach znające dobrze dziennikarzy, pracujące bądź w gazetach właśnie Polska Press, bądź przez jakiś czas tam pracujące, bądź znające rynek lokalny, które po prostu w swoich regionach przeprowadzały ankiety ze znanymi sobie osobami, dziennikarzami pracującymi w gazetach Polska Press. I w efekcie mamy 78 ankiet wypełnionych przez dziennikarzy, z których zdecydowana większość związana jest po prostu właśnie z gazetami Polska Press od wielu lat. Tam największa grupa tych dziennikarzy pracuje ponad 10 lat w tych firmach, znają po prostu bardzo dobrze te gazety. Co uderzające, bo oprócz tej właśnie analizy ilościowej, czyli procentów mniej więcej, jak się te głosy rozkładały, mamy bardzo duży materiał właśnie taki jakościowy, bo dziennikarze wyjątkowo chętnie opowiadali i po prostu opisywali relacje, które miały miejsce właśnie w tych gazetach, opisywali swoje doświadczenia, dzielili się z tym, choć ankiety były anonimowe, ale widać było, jak bardzo tak po lekturze tych ankiet, a przeczytałam wszystkie, po prostu widać, jak bardzo one, jak to bardzo im leżało na sercu, jak bardzo wielu z nich ma poczucie krzywdy, pracy po kilkanaście godzin na dobę, bo media newsowe przecież takie są, za naprawdę bardzo, bardzo niskie wynagrodzenia rzędu, najniższa krajowa, najczęściej bez umów, bardzo często bez umów i tak dalej, i tak dalej. Więc ten nasz materiał badawczy to jest tak naprawdę analiza ilościowa połączona z jakościową i w sumie mogę tutaj pokazać, bo to jest ten raport tak wygląda. To jest opracowanie całościowe, które liczy 190 stron. Opublikowana jest w tej chwili tylko jego część, dlatego że tak dużo materiału, które dziennikarze opisywali, tego spontanicznego, w mojej ocenie po prostu nie jest w stanie zachować tej anonimowości, którą myśmy im chcieli zagwarantować, żeby no, nie bali się po prostu publikować wszystkiego, żeby mogli się tą wiedzą podzielić. I no, teraz no, czas na to, żeby się z nimi skontaktować, czy po prostu pozwolą opisać szczegółowe te sytuacje, które opisali. Tak więc ta część, która jest opublikowana, dotyczy przede wszystkim badań ilościowych i tych dopisków, które spontanicznie dziennikarze w tych ankietach robili. Jest ich zadziwiająco dużo.
Pani doktor, w tytule tego raportu odnajdujemy jakby trzy zakresy, trzy obszary. Pierwszy z nich to warunki pracy dziennikarzy, drugi zakres to jakżeż ważny wolność słowa i trzeci obszar to stosunki redakcyjne w grupie medialnej Polska Press. Myślę, że trzeba chwilę poświęcić tym trzem obszarom, bo rzeczywiście każdy z nich jest ważny, istotny, jeżeli mówimy o funkcjonowaniu mediów, które powinny służyć w każdych okolicznościach prawdzie.
To jeśli ojciec pozwoli, to ja zanim odpowiem ogólnie na to pytanie, pozwolę sobie zacytować fragmenty tych ankiet. Po prostu, by sobie uzmysłowić, co mamy tak naprawdę na myśli. Wypowiedź pierwsza z ankiety numer 2. Ta ukochana praca w czasie, gdy gazeta została sprzedana, stała się największym koszmarem w moim życiu. Miałam myśli samobójcze, rozpoczęłam leczenie u psychiatry i psychologa, które trwa do tej pory. Straciłam zdrowie i radość życia. Byłam szykanowana i poniżana. Kolega z redakcji przypłacił pracę w tym miejscu załamaniem psychicznym. Po wielu latach leczenia depresji zmarł w minionym roku. Mój zarobek w tamtym czasie wynosił 1600 zł. Praca po 12, nawet 16 godzin na dobę. Dziennikarka z ponad 30-letnim stażem w gazetach, w tym w gazetach z Polska Press, a to jest ankieta numer 2. Kolejny cytat. Tym razem z Torunia. Powszechna była wiedza, potwierdzana wielokrotnie przez prezesa oddziału, że oddział przynosi zyski, ale są one przeznaczone dla niemieckiego właściciela. Ludzie nie dostaną nic. Dziennikarzom radzono, by jeśli nadarzy się im okazja, nie oglądali się i zmieniali pracę. Wypowiedź kolejna. Po przejęciu wydawnictwa przez Polska Press zapanowała narracja poprawna politycznie, zgodna z wytycznymi Niemiec i Unii Europejskiej. Gazeta zdecydowanie zmieniła narrację na antypolską. Prawica zawsze była przedstawiana jako zaściankowa, nietolerancyjna, homofobiczna, faszystowska. Kościół jako siedlisko pedofilii, a opozycja była ukazywana w pozytywnym świetle. Wywiady przeprowadzano ze specjalistami, którzy mieli jasno określony światopogląd i liberalno-lewicowe poglądy. Gazeta traciła swój polski regionalny charakter. I jeszcze jeden cytat. Co rzuca się w oczy i razi celową stronniczością, to zmasowany atak na wszystko, co udało się rządowi Zjednoczonej Prawicy zbudować w naszym kraju. To prawda, że gazety są od tego, aby patrzeć władzy na ręce, ale w przypadku Nowej Trybuny Opolskiej nie jest to zwyczajna kontrola, lecz uprzedzenie graniczące w niektórych przypadkach z obsesją. To akurat jest fragment listu otwartego członków NSZZ Solidarność o polskich zakładów pracy, który został właśnie wystosowany jako list otwarty w listopadzie ubiegłego roku. I może jeszcze jeden cytat. Nie było niezależności. Wszystko ustawiano pod reklamodawców, którymi w znacznym stopniu byli politycy samorządowi. Liczył się tylko pieniądz i aby przypadkiem nie zaszkodzić wyżej postawionym. To samo było z miejscowymi biznesmenami. Nie można było pisać o przekrętach, o układach mafijnych, bo narażało się na zniszczenie układu, który przynosił wymierne korzyści owym biznesmenom. To ankieta numer 9 z Gdańska. I tak mogłabym długo cytować i cytować i cytować. Takich opowieści jest naprawdę, to znaczy to nie są opowieści, takich fragmentów, takich faktów, takich wypowiedzi konkretnych dziennikarzy jest pełna, po prostu pełen ten raport. Nawet to, co jest opublikowane na stronie, każdego, kto ma ochotę się zapoznać, zachęcam do wejścia na stronę cmwp.sdp.pl, do pobrania sobie tego raportu właśnie tej części, która już jest opublikowana, i zapoznania się z tymi cytatami. One właśnie odpowiadają i pokazują, jak była realizowana zasada pluralizmu, w jakich warunkach pracowali dziennikarze i w jaki sposób to robiono. Myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ w pierwszym tego typu badaniu w ogóle w Polsce udało się pokazać mechanizm sterowania dziennikarzami w wolnej Polsce. Teoretycznie wolnych, niezależnych przecież gazetach, opartych tylko i wyłącznie na zasadzie wolnego rynku. Teoretycznie nie mających żadnych ograniczeń, bo przecież w Polsce mamy rynek wolnej prasy. Nie ma żadnych instytucji, które kontrolowałyby gazety, więc wydawałoby się, że praca tam jest, odbywa się zgodnie ze standardami, prawda? Pracy takiej, jaka powinna cechować wolny, niezależny kraj, wolne media. A tu mamy do czynienia z sytuacją, w której naprawdę traktowano przynajmniej w kontrowersyjny sposób, przynajmniej część dziennikarzy, i w której wykorzystywano te gazety do walki politycznej. Konkluzje naszego raportu są jednoznaczne i są naprawdę bulwersujące. Dotyczą właśnie tego takiego wspierania tej linii programowej i tych partii politycznych, które gwarantowały w naszej ocenie także po prostu uprzywilejowanie, rodzaj uprzywilejowania firmom niemieckim w Polsce. Wymagałoby to oczywiście pogłębionych badań, także badań, które byłyby skonfrontowane z faktami, czyli poparte taką analizą historyczną, więc zdaję sobie z tego sprawę, że może ktoś uznać moje twierdzenia za daleko idące, więc chciałabym tutaj zastrzec się, że jest to, wymaga to jeszcze pogłębienia badań medioznawczych, ale ten mechanizm, który ujawniamy w tym raporcie, jest naprawdę wysoce naganny i powinien być przez medioznawców weryfikowany.
Pani doktor, wolność słowa w kontekście tego, co pani przed chwilą powiedziała, to rzeczywiście mieliśmy do czynienia z wieloma tytułami, wydawałoby się nam tylko pozornie zajmującymi się sprawami lokalnymi, jakżeż ważnymi dla tych, którzy zamieszkują poszczególne części naszej Polski, a treści, które znajdowały się na łamach tych gazet, tych pism, portali internetowych, centralnie sterowane w wytyczonym kierunku politycznym do realizacji pewnych do określonych szczegółowo biznesowych celów.
Chyba tak trzeba dokładnie to już nazywać po imieniu. Ja chciałabym zwrócić tutaj na taki rodzaj właśnie tego mechanizmu uwagę, jak to się odbywało, że tak można było jakby zarządzać gazetami nie zarządzając. Dlaczego jest to taki rodzaj bardzo tego mechanizmu. Cofnijmy się do roku 97, kiedy gazeta Dziennik Bałtycki ujawniła, lokalna gazeta z Pomorza, z Gdańska, ujawniła, że Aleksander Kwaśniewski nie ma wyższego wykształcenia, ponieważ nie ma magistra. Opublikowała to wtedy, kiedy trwała kampania prezydencka, kiedy trwała kampania wyborcza i było to wyjątkowo nie na rękę kandydat Wilbur, stawiano jego wyższe kształcenie podstawowemu celu pana Lecha Wałęsy, prawda, który był głównym kandydatem. I później, to jest rok wcześniejszy, prawda, 95, ale później to się generalnie toczyło w ten sposób, że gazeta ta, ujawniając to, potem opisała kandydatem, czyli kolejny bardzo głośny, którym przynajmniej do dyskusji poddano również sprawy związków, prawda, pana Kwaśniewskiego, podejrzanych takich nietypowych z służbami specjalnymi innego kraju. I wówczas redaktor naczelny za obie te sprawy zapłacił stanowiskiem, wyrzucono głównych ludzi z pracy, a wydawnictwo niemieckie przepraszało jak tylko mogło za to wszystko, co się wydarzyło, że w ogóle do takich publikacji doszło. Więcej, jak piszą dziennikarze w ankietach, nie trzeba było robić. Wszyscy zrozumieli, jaka jest linia polityczna, wszyscy zrozumieli, co wolno w gazecie zrobić, a czego nie wolno i po prostu kiedy będą tracić pracę, a kiedy mają szansę ją po prostu zachować. I to wystarczyło. Nie trzeba jakichś było dyrektyw na piśmie, jakichś zapisów robić, co wolno, a czego nie wolno. To tego, w ten sposób dziennikarze, co tak naprawdę, co mogą sobie pozwolić. I możemy sobie powiedzieć, co mogli zrobić więcej, dlaczego, nie wiem, niektórzy nie protestowali. Nie, no ci, którzy protestowali, po prostu odchodzili z pracy, bądź byli z tej pracy wyrzucani. Byli marginalizowani, byli przesuwani, bądź tracili swoją pracę. A ci, którzy zostali, po prostu musieli wykonywać polecenia, jeśli w ogóle chcieli tę pracę sobie, jeśli tę pracę chcieli zachować. Znamienne jest z jednej ankiet opisana sytuacja, w której doszło właśnie, w której dziennikarze dowiedzieli się o zmianie wydawnictwa. Opisane jest, że jeszcze przed Bożym Narodzeniem, czy tuż przed Nowym Rokiem było zebranie, składano sobie życzenia i obiecano im, że nie będą sprzedani, że nie będą sprzedani wydawnictwu Polska Press, po czym na pierwszym zebraniu po Nowym Roku okazało się, że już jest nowy właściciel i nowe osoby, które po prostu w jego imieniu robią swój porządek w redakcji. Natychmiast zostali odsunięci dziennikarze, którzy zajmowali się komentarzami politycznymi, poważnymi ważnymi tematami na zupełnie trzeciorzędne stanowiska, wręcz takich jak praktykantów, jak to określano w ankietach, i po prostu zostali jakby zdegradowani z automatu, zarabiając na honorariach, na tak zwanych wierszówkach. Wiadomo było, że nie pisząc dużych, poważnych rzeczy nie zarobi się w tej gazecie wtedy za wiele, więc no, trzeba szybko szukać gdzie indziej pracy, bo po prostu się nie da, i w ten sposób ludzie te prace tracili i odchodzili po prostu, choćby chętnie by pewnie jeszcze przez lata w gazetach pisali. Takich osób, które straciły tam pracę w ten sposób, jest naprawdę dużo, i nie były to jakieś warunki takie, byśmy powiedzieli, normalne dla zmiany pracy, że odejście za porozumieniem stron, jakiś rodzaj po prostu no, takiego, byśmy powiedzieli, cywilizowanego rozstawania się, tylko wręcz przeciwnie. Uderzające są też opisy pracy pod względem socjalnym, jak właśnie dziennikarze nie mieli tego zabezpieczenia socjalnego, jak wiele lat pracowano na umowach o dzieło, na umowach, które nie dawały żadnego ubezpieczenia ani zdrowotnego, ani emerytalnego, i potem, kiedy już z nimi się rozstawano, na przykład po 10 czy 11, 12 latach pracy, nie przedłużając tej umowy o dzieło, no to tak naprawdę okazywało się, że człowiek odchodził z niczym, zamarnował swoje najlepsze lata życia, bo go mamiono właśnie taką perspektywą tego etatu. Jedna osoba pisze, że boleśnie się o tym przekonała, bo gdy doszło do jakiegoś banalnego wypadku w pracy, takiego, który kończył się dla niej pobytem w szpitalu i rehabilitacją, i właśnie wtedy bez jednej rozmowy nie przedłużono z tą osobą umowy o pracę. Nie umowy o pracę, tylko umowy zlecenia, takiej najprostszej śmieciówki tak zwanej, i została bez żadnych środków do życia i na dzień dosłownie. Wtedy, kiedy była w sytuacji po kilku latach pracy właśnie w Polska Press, to trudno potem mówić o wielkiej niezależności, kiedy tak się tych ludzi upokarza. I oni często mówili, pisali nawet o swojej pracy jak o wyzwaniu. Daję sobie sprawę, chcę jeszcze raz to zastrzeżenie, że to na pewno nie dotyczy każdego, kto był tam zatrudniony. Przebadaliśmy tylko 10% ludzi. Nie chciałabym zupełnie się mediami, bo w innych mediach może być podobnie, nie wiemy do końca tego, tylko pojedyncze jakieś rozmowy prywatne z ludźmi, którzy gdzieś tam pracują. Każdy z nas ma swój ogląd sytuacji, więc nie chcę tak mocnych słów rzucać jednoznacznie, ale powiem szczerze, naprawdę po lekturze tych uważam, że jesteśmy winni, by wyjaśnić tego sprawę do końca. Jesteśmy to winni też tym dziennikarzom, bo oni po prostu no, byli krzywdzeni, i to nie ulega wątpliwości.
Pani doktor, na kanwie tego raportu ważny jest także mechanizm rzeczywiście wyprzedaży mediów polskich w ręce obcego kapitału. No i rzeczywiście sytuacja odwrotna, która się nadarzyła, czyli repolonizacja swoistego rodzaju, czyli możliwość przejęcia tych mediów przez polski kapitał. I to, o czym pani doktor wspomniała na samym początku, jest bardzo symptomatyczne w tej całej sprawie. To niesamowicie intensywne zaangażowanie niemieckiego związku dziennikarzy, który od razu śpieszy z donosem do Komisji Europejskiej, ale także uaktywniają się siły polityczne w Polsce, które rzeczywiście twierdzą, że przejęcie przez Orlen grupy Polska Press jest swoistego rodzaju kryzysem wolności słowa i zamachem na wolność i suwerenność mediów w Polsce. No i przyglądamy się także decyzjom chociażby podjętym przez sąd, gdzie UOKiK wydaje pozytywną opinię dotyczącą możliwości przejęcia przez Orlen Polski Press, natomiast no, decyzja sądu jest diametralnie odmienną także z racji chociażby na zaangażowanie Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dokładnie tak. No, znaczy tutaj myślę, że cała ta sprawa skupia jak w soczewce po prostu wszystkie problemy, jakie dzisiaj dotyczą rynku medialnego w Polsce, bo prosta rzecz, jeżeli protestuje się przeciwko wykupywaniu przez wydawnictwo niemieckie gazet regionalnych pod szyldem właśnie tego, że jest to rodzaj monopolizacji, że nie powinny być w jednych rękach, i że na pewno tutaj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powinien protestować i nawet jeżeli sprawa jest wtedy badana, mówię, tu jest rok 2013, no to okazuje się, że sąd umarza to postępowanie, w ogóle nie widzi nic niestosownego, a wszystkie inne podmioty, takie jak właśnie na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich, po prostu deklarują, że no nie mogą nic w tej sprawie zrobić, ponieważ w Polsce rynek prasy jest rynkiem wolnych mediów, nie ma żadnych ograniczeń, tutaj działa tylko transakcja rynkowa i jakby po prostu nie można nic z tym zrobić, skoro nie widzi UOKiK ani sąd niczego niedobrego w tym, że jedno wydawnictwo ma wszystkie gazety, wszystkie portale, no to po prostu możemy tylko patrzeć, jak ono się będzie rozwijało. I tak było przez lata, bo to są lata prosperity gazet, portali, zarabiali krocie na reklamach, na ogłoszeniach. To jest ten czas, kiedy było po prostu w mediach bardzo dobrze i w tego typu mediach, prawda? Więc tak naprawdę w momencie, kiedy już się to Eldorado skończyło, kiedy punkt ciężkości zarobiania, czyli tego komercjalizowania mediów jest gdzie indziej, no to i ktoś chce to sprzedać, bo przecież to wydawnictwo po prostu chciało te sprzedać swoje aktywa w Polsce, no to w momencie, kiedy znajduje się jakiś podmiot i chce dokładnie zrobić to samo, co ktoś zrobił kilka lat temu, to raptem podnosi się tak wielki krzyk, że tym razem ta transakcja nie powinna dojść do skutku, jest absolutnie zamachem na wolność słowa, bo rozumiem, że zdaniem tych polityków i czy tych dziennikarzy, którzy to kwestionują, lepiej byłoby, gdyby te gazety po prostu padły, gdyby po prostu mogły zbankrutować, gdyby były jeszcze słabsze, jeszcze mniej konkurencyjne na rynku. No taki mechanizm teraz dzisiaj możemy zaobserwować. Przecież to jest jakiś absurd i stawianie sprawy na głowie. Oczywiście to nie, przecież media nie są jakimś tajnym interesem, tylko wszyscy będziemy oceniać je bez przerwy. Tutaj oczywiście, że są zagrożenia jak zawsze w momencie, kiedy pojawia się nowy właściciel. Natomiast powtarzam, trzeba dać szansę polskiej spółce, trzeba dać szansę polskim podmiotom, by po prostu odnowiły i te media, i debatę regionalną, bo rola i portali, i tych gazet regionalnych w takich właśnie miejscach jak wymienione przeze mnie miasta, od Szczecina przez Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Łódź, Katowice, Kraków, Wrocław, Opole, Gdańsk, po Kraków, prawda, Rzeszów i tak dalej. To ich rola jest bardzo, bardzo ważna w społeczności lokalnej. Tego, w jaki sposób włączają się w debatę regionalną, w debatę publiczną toczoną także między władzą centralną a władzą samorządową. Przecież to są wszystko bardzo poważne i dotyczące nas wszystkich sprawy. I źle się dzieje, jeśli po prostu znika ta płaszczyzna do dyskusji, jaką właśnie są media regionalne i portale regionalne. One dzisiaj są do bólu komercyjne. No wystarczy, możemy w każdej chwili wejść na ten portal i zobaczyć, jakie tematy są na tak zwanej jedynce, czym się dzisiaj zajmują i ekscytują dziennikarze, w jaki sposób podchodzą do danych tematów, czyli na ile to są poważne analizy, a na ile tylko taki rodzaj bardzo tabloidowego podejścia. Więc jest ten mechanizm, który dzisiaj obserwujemy, atakowania także naszego kraju na forum europejskim za tłumienie wolności słowa, no naprawdę wielkim nadużyciem. Wielkim nadużyciem, wręcz odwracaniem tego pojęcia, jakim jest wolność słowa, bo skoro można było korzystać z wolnego rynku prasy i nie było żadnych problemów wtedy, kiedy wykupywane były te gazety przez wydawnictwa zagraniczne, to dlaczego dzisiaj nie może spróbować inna wielka firma, bo nie ma też takich pieniędzy na rynku. Kto ma to zrobić, jak nie taki potentat? Ile trzeba zapłacić za 20 gazet regionalnych, 20 portali regionalnych, plus do tego wszystkie inne przedsięwzięcia medialne, które im towarzyszą? Miejmy tego świadomość i po prostu brońmy tej transakcji, bo ona, powtarzam, jest szansą na odrodzenie rynku mediów regionalnych. To nie jest jeszcze jego odrodzenie wprost. Musimy zobaczyć, poczekać na rezultaty, ale jest szansa, by z tego dołka, w którym się znajdują dzisiaj, po prostu się odbiły.
Pani doktor, ważną sprawą w kontekście podejmowanego tematu jest także istnienie i dobre funkcjonowanie różnego rodzaju środowisk niezależnych, eksperckich. Myślę tutaj o różnego rodzaju podmiotach dziennikarskich, także o środkach monitoringu. Bo dzięki rzeczywiście chociażby tej bardzo konkretnej pracy włożonej w ten raport, jesteśmy sobie w stanie po długim okresie czasu funkcjonowania chociażby tej grupy Polska Press na rynku medialnym w Polsce uświadomić sobie różnego rodzaju sploty wydarzeń, powiązań politycznych, biznesowych, międzynarodowych, a także oczywiście ogrom różnego rodzaju niesprawiedliwości i nierzetelności, która do tej pory miała miejsce.
Wydaje mi się, że dokładnie tak jest i w mojej ocenie jest rzeczą bardzo ważną, żeby dzisiaj rozwijać i wspierać po prostu instytucje pozarządowe, które właśnie zajmują się monitorowaniem własności mediów, czy będą zajmować się monitorowaniem pluralizmu mediów, niezależności mediów, czy w ogóle szeroko rozumianego komunikowania masowego w danym kraju, bo ponieważ to nie jest tylko taki czczy postulat, tylko jeżeli się wczytamy w dokumenty przygotowywane na forum Unii Europejskiej, czy wychodzące z Komisji Europejskiej, czy także formułowane w Parlamencie Europejskim, to konkluzja jest na razie zawsze jednakowa. Monitoring zamiast regulacji, czyli nie wprowadzajmy nowych przepisów, nie dotyczących oczywiście mediów. Nie starajmy się po prostu tutaj bardzo rygorystycznych przepisów nakładać, które jednym na coś będą pozwalać, innym czegoś będą zabraniać, by właśnie chronić wolność słowa, tylko stosujmy monitoring. I dopóki obowiązuje tego typu zasada, to jest to korzystne dla nas wszystkich, tylko trzeba domagać się realizacji jej w praktyce. Nie tylko wtedy, kiedy wolność słowa ma być dostępna dla mediów liberalnych czy lewicowych, bo do takiej wolności, do takiej realizacji zasady wolności słowa przywykła Unia Europejska w swojej, że tak powiem, masie w większości bogatych państw, także tak zwane media mainstreamowe mówią, że tak, wolność pod warunkiem, że jest to liberalizm, że są to poglądy lewicowe, definiowane zresztą przez nich samych. Natomiast w momencie, kiedy media prawicowe, kiedy strona prawicowa, konserwatywna, już nie mówię katolicka, domaga się dla siebie po prostu wolności słowa, no to bywają z tym problemy, ale wolność słowa nigdy nie będzie dana nikomu raz na zawsze, tak jak wolność, o nią trzeba zawsze zabiegać, walczyć, więc my po prostu powinniśmy sobie tworzyć takie mechanizmy, które pozwolą nam na gruncie także naszych wartości, wartości na przykład chrześcijańskich, katolickich, o tę wolność walczyć, egzekwować po prostu w stosownych przepisach wolność słowa nie tylko wtedy, kiedy po prostu ktoś korzysta z niej i nawet pozwala sobie profanować symbole religijne, co nigdy nie powinno mieć miejsca i nic wspólnego z wolnością słowa nie ma, natomiast także że wtedy, kiedy chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec takiego zachowania, prawda? I w mojej ocenie my mamy pewien deficyt tego typu organizacji. Mechanizmy, które dzisiaj finansują organizacje pozarządowe, wspierają w jednoznaczny sposób właśnie organizacje o charakterze liberalnym, lewicowym, na pewno nie konserwatywne, na pewno nie prawicowe. I one tutaj dopiero tak naprawdę muszą stanąć mocno na nogi, muszą się tworzyć po to, żeby móc odpowiadać na przykład na rankingi, w których tracimy miejsca, tak jak ranking organizacji Reporterzy bez granic, kuriozalny sposób obniżający nam od 5 lat rok po roku miejsce w tym rankingu, gdzie dzisiaj już za chwilę będziemy jakby poniżej chyba jakiejś norm przeciętnej na pewno, bo jesteśmy w grupie już państw bardzo zagrożonych pod względem wolności słowa, gdzie tak naprawdę wystarczy rozejrzeć się dookoła tego, co wokół nas jest publikowane i zorientować się, że na pewno nie ma podstaw do tego, by na taki alarm na całą Europę czy cały świat grzmieć. Więc potrzebne są mechanizmy, które pozwolą nam na takie naprawdę nieszkodliwe i krzywdzące dla Polski rankingi odpowiadać, żeby po prostu nie tkwić w jakiejś takiej bańce informacyjnej, zupełnie nie mającej nic wspólnego z rzeczywistością.
Polska Press, bilans zamknięcia. Chciałbym zaprosić także Państwa do współtworzenia naszego spotkania rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i w telewizji Trwam. Naszym gościem jest pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie: 536 600 300 i drugi numer telefonu 536 600 400. I dwa numery telefonów dla słuchaczy i widzów spoza granic naszej ojczyzny: 56 657 0013 i drugi numer telefonu 56 657 0014, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Pani doktor, rozmawiamy dzisiaj w konkretnych mediach, w mediach katolickich. Do tego pytania, które chciałem zadać, nawiążę za chwilę, odbiorę telefon, bo już nasz widz i słuchacz oczekuje. Bardzo proszę, Radio Maryja, telewizja Trwam, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Się kłanie, słuchacz akurat nie widz, bo raz, że jestem niewidomy, dwa, że nie mam telewizora u siebie. No ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że ktoś już od samego początku ingeruje w połączenie, bo nie wiem, czy ojciec zauważył, że ten głos, jak pani doktor mówi, jest taki efekt zdartej, porysowanej płyty.
To znaczy się, panie Wiktorze, jesteśmy połączeni zdalnie, bo jeszcze jest ten czas pandemii. No ktoś... Jesteśmy skazani także na jakość połączenia internetowego. One czasami się zatyka. A teraz proszę o pytanie, panie Wiktorze.
Ktoś ingeruje w to połączenie. Właśnie ja tylko na to chciałem mówić.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam bardzo gorąco. No niestety, my także z niecierpliwością oczekujemy na możliwość powrotu już do tej formy spotkania się na żywo z naszymi gośćmi w studiach radiowych i telewizyjnych. Miejmy nadzieję, że to już niebawem nastąpi. Pani doktor, rozmawiamy w mediach bardzo konkretnych, w mediach katolickich. To, o czym pani przed chwilą powiedziała, jakżeż ciężko we współczesnej rzeczywistości przebić się z wartościami chrześcijańskimi, jakże ciężko zaistnieć mediom katolickim w przestrzeni rynku medialnego w naszej ojczyźnie, ale także w Europie i na całym świecie. No tego doświadczyło bardzo mocno Radio Maryja, kiedy trzeba było walczyć wręcz na ulicy, dopominać się o częstotliwości należne katolikom w Polsce, ale także walka o multiplex dla telewizji Trwam, gdzie rzeczywiście, no mówimy wprost, to miejsce zostało wywalczone przez ludzi, którzy zdeterminowani wyszli na ulicę i zażądali dostępu do możliwości powszechnego odbioru jedynej stacji katolickiej nadającej w Polsce.
To była sytuacja absolutnie bez precedensu i powiem naprawdę szczerze, no po prostu bulwersująca w najwyższym stopniu. Dlatego, że przez lata tłumaczono, że nie rozwija się na przykład inna telewizja niż te dwie główne komercyjne, które dostały koncesje ogólnopolskie, dlatego, że nie ma miejsca w eterze, że po prostu nie ma wolnych częstotliwości, że musimy czekać po prostu na przejście z nadawania analogowego na cyfrowe, żeby można było mieć więcej tych częstotliwości. I w sytuacji, kiedy zostało one uruchomione, okazało się, że tak naprawdę dodatkowe kanały emisyjne dostają telewizje te główne, mainstreamowe, dodatkowe oczywiście także podmioty komercyjne, a nie ma szans na to, żeby po prostu dostała telewizja katolicka. No przecież to było ponad 140 marszy po prostu w różnych miastach, w różnych miejscach w Polsce po to, by wywalczyć po prostu częstotliwość na multipleksie. Jedyny wówczas kanał. Naprawdę decyzja zupełnie niezrozumiała ówczesnej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i pokazuje tylko właśnie stosunek do tych mediów katolickich. Nie było najmniejszego uzasadnienia merytorycznego, by podmiotowi, który po prostu funkcjonował na rynku mediów właśnie satelitarnych, by po prostu nie przyznać mu tej częstotliwości wtedy. I trwało to, i trwało, i trwało, i po prostu pokazuje, jak tak naprawdę, jak wcale nie jest łatwo przełamać po prostu tego typu opór, nawet niezrozumiały dla, myślę, fachowców. Natomiast dzisiaj trochę te metody są inne, bo to, co jest zauważalne, to jest taki rodzaj przede wszystkim czegoś, co nazywa się w medioznawstwie spirala milczenia. Nie mówimy ani dobrze, ale nie mówimy też źle. Po prostu ten podmiot, ta część nie istnieje. Jeżeli nie chcemy poruszać jakichś tematów w przestrzeni publicznej, jeżeli nie chcemy po prostu, by właśnie można było dopuścić do debaty publicznej określone podmioty, to nie, dzisiaj nikt z nimi nie chce polemizować, bo wie, że w ten sposób jednak też po prostu dopuszcza ich do głosu w sposób właśnie chociażby taki, że po prostu pokazuje, że istnieją. Dzisiaj wręcz takie media nie odnoszą się do tego wcale i dlatego nie będą zajmować się tym, czy pozwolą takim osobom jak ja wypowiadać się w mediach, które uważają za niszowe, czyli takie jak Telewizja Trwam, bez jakichś wielkich konsekwencji i bez odnotowywania tego głosu w przestrzeni publicznej, bo to jest po prostu wygodne. Ci, którzy nie korzystają z tego typu mediów, potem niewiele wiedzą, nie wiedzą, gdzie się mogą czegoś dowiedzieć, zorientować, zupełnie żyją innymi tematami. Ten rodzaj tej tak zwanej agendy dnia, czyli tego, czym danego dnia zajmują się media, ustalany jest potem według zupełnie innych schematów i jeżeli byśmy mieli się dzisiaj nad tym tak zastanowić, jak to działa na nas, no to powiemy sobie, pewnie zdecydowana większość z nas potrafi poprowadzić rozmowę o tym, jak dziś żyje rodzina królewska w Wielkiej Brytanii, niż właśnie na przykład, jakie rządzą mechanizmy naszymi mediami i kto tak naprawdę tutaj pociąga za sznurki. I można by tak, że tak powiem, w nieskończoność tego typu przykłady właśnie podawać, które gdzieś tam potem są zamknięte w tej przestrzeni tylko dyskusji medioznawczych, nie przebijają się do ludzi, którzy po prostu nawet nie zdają sobie sprawy, że tak naprawdę są obiektem jakiegoś rodzaju manipulacji.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja i Telewizja Trwam, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Mówi Leszek z Wrocławia, witam serdecznie wszystkich, całą rodzinę Radio Maryja i panią redaktor. A i dziękuję przy okazji za te felietony w środę, są bardzo ciekawe i pani zawsze zadaje takie istotne, ważne pytania. No, szkoda, że chyba nasi rządzący nie słuchają Radio Maryja, bo jakoś nie widać żadnych skutków. Ale do tematu. Otóż pani powiedziała taką ważną rzecz, że my powinniśmy reagować na te bardzo niesłuszne oskarżenia pod adresem Polski, a dotyczy to właściwie różnych dziedzin życia, między innymi właśnie tego, że rzekomo brak wolności słowa w Polsce. Ja sam słyszałem, jak polska reżyserka, pani Holland w Radiu Czeskim, ponieważ ona zna czeski, bo tam studiowała, obrzydliwości opowiadała na temat Polski, takie wręcz wyssane z palca. No jako znany reżyser, prawda, funkcjonuje jako ten autorytet. No i ludzie tam po prostu za granicą wierzą w to wszystko. No i teraz myślę sobie, pani powiedziała, że powinien jakiś mechanizm być. Myślę, że żaden mechanizm nie pomoże, ponieważ dla lewicy żadne argumenty nie mają znaczenia, bo oni prawdę mają w głębokim poważaniu. No, to jest cecha lewicy, że po prostu prawda nie ma znaczenia, jest ważna ideologia, jakieś tam ideologiczne zasady, tego się trzymają. Jeśli prawda jest inna, no to tym gorzej dla prawdy. Prawda to znane powiedzenie stare. Także tutaj żaden mechanizm nam nie pomoże. Myślę, że tym musimy po prostu walczyć w ten sposób, że Polska musi mieć tych swoich jakichś tutaj przyjaciół, partnerów, najlepiej tu najbliżej, nie szukać daleko. I tutaj zmieniać całą Unię, bo to nie wystarczy jakiś tam drobny, prawda, wycinek życia tam ekonomicznego czy społecznego. My musimy tą Unię całą zmienić i wtedy się zmieni, bo
wszyscy wiemy, że Unia przez kogo została opanowana i stąd skutki mamy. Także to całe to lewactwo opanowało życie w Unii. No, jeśli tego nie zmienimy, to się nic nie zmieni. Tak według mnie. Dziękuję za uwagę.
Dziękujemy pani Leszku. Wrocław pięknie pozdrawiamy. Bardzo proszę pani doktor.
Ja chciałabym zgodzić się z panem w części, to znaczy jak najbardziej, no jest ten mechanizm bardzo trafnie przez pana tutaj scharakteryzowany, ale nie, uważam, że powinniśmy robić swoje, czyli po prostu dostarczać argumentów i przeciwstawiać się tego typu wypowiedziom, jak tutaj pan opisał na przykład pani Holland, to znaczy po prostu na w momencie, kiedy zapoznajemy się z taką wypowiedzią, gdzieś przynajmniej ją starać się odnotować, gdzie się może właśnie jakby była instytucja, do której można ją zgłosić, po to, żeby wskazać błędy, wskazać to, co po prostu jest tam nieprawdą. I bez tworzenia własnych raportów, bez tworzenia własnych odniesień do różnego rodzaju zjawisk, jesteśmy jeszcze bardziej bezbronni. Po prostu w momencie, kiedy gdyby, nie wiem, dysponował pan materiałem, który mógłby szybko obalić to, co pani Holland mówiła, to pewnie nawet pan by się pofatygował i wysłał do tej rozgłośni, która to nadawała, rodzaj takiego, zapoznajcie się państwo, zobaczcie, to wcale tak nie wygląda, wcale nie ma takiej sytuacji. Tu nie jest tłumiona wolność słowa, tu się każdy może bez problemu wypowiedzieć, znaleźć media, w których będzie się wypowiadał i tak sobie przynajmniej to wyobrażam, że po prostu dostarczenie tych argumentów, ja wiem, że to brzmi po prostu jakby jakaś taka trochę iluzja i utopia, ale to jest jedyna droga. Wiedza na ten temat, po prostu obnażanie tych mechanizmów, udowadnianie komuś kłamstwa, pokazywanie tego, przekazanie do innych mediów po prostu, bo bez tego nie damy rady. To znaczy zostaniemy zupełnie bezbronni i jeżeli machniemy ręką na to, co mówi tamta strona, nawet wtedy, kiedy będzie otwarcie kłamać, to za kilka miesięcy, a może nawet lat, ale na pewno w dającej się określić perspektywie czasu, obudzimy się, jak to się mówi, z ręką w nocniku, bo nawet nie będziemy mieli argumentów, że to nie jest tak, jak wy mówicie, bo mówiąc o tamtej stronie, więc nie poddawajmy się tak łatwo. Tutaj nie ma prostego mechanizmu, jak zrobić. Natomiast w momencie, kiedy na przykład ja jako Centrum Monitoringu Wolności Prasy z uporem naprawdę ogromnym biorę udział w badaniu pluralizmu mediów, wysyłamy nasze ankiety, nasz punkt widzenia, który jest notorycznie przez monitorującą instytucję w Unii Europejskiej ignorowany, nie biorą tego pod uwagę, opisując sytuację w Polsce, to mimo wszystko na przykład przebijamy się do przypisów i zaczyna się to w ogóle gdziekolwiek pojawiać, że jest jakiś gremium, jakiś podmiot, który mówi inaczej niż te główne właśnie instytucje, które znane były do tej pory. Zrobiliśmy też w Centrum Monitoringu Wolności Prasy 2 lata temu taki raport o wolności słowa w krajach Trójmorza, nawiązując kontakty z dziennikarzami właśnie z tej części Europy. On jest zdumiewająco podobny, znaczy jego rezultaty są podobne do tego, jak wygląda sytuacja mediów w Polsce. W Chorwacji dziennikarze mówią, że nie mamy mediów, które mówią głosem naszego narodu. Nie mogły się przebić katolickie poglądy. Dziennikarze właśnie o prawicowych poglądach tracili pracę. Większość dziennikarzy nie wiedziała tak naprawdę, gdzie, w jakich mediach, znaczy pracuje w mediach i kto jest ich właścicielem, jak dany właściciel został właścicielem tych mediów, skąd się one wzięły, które są postkomunistyczne, a które wyjątkowo liberalne. Więc opis, a to jest tylko sygnał tego, z czym mamy do czynienia. Pokazuje tylko jedno, jak naprawdę niewiele wiemy, więc sami o sobie, więc powinniśmy też tutaj szukać jakby tego kontaktu, by, powtarzam, przeciwstawiać się tej narracji lewicowej, liberalnej, która sprawia wrażenie, jakby zdominowała cały świat, a przecież tak nie jest.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bogdan z Hrubieszowskiego. Witam ojca, witam panią profesor. Jak zwykle włączam się do dyskusji, bo temat jest wspaniały, temat bomba, że tak powiem. No ja mam takie 2 krótkie tematy, bo mam w rodzinie, tak później dam przykład, właśnie jaką bronią dysponują reporterzy, redaktorzy, dziennikarze, mają ten internet, mają tę komputeryzację, cyfryzację. biorąc kamerę do ręki, mikrofon czy pióro. To jest broń, to jest może bardziej groźna broń jak kałaszników czy pistolet. Bo miałem w rodzinie właśnie jedno zdanie nieraz, że tak powiem, przekreśla życie i bilans człowieka. Mam w rodzinie właśnie tam w Warszawie taki reportaż. I później, pomimo że sąd go uniewinnił, ale ten smrodek, powiem ci, ciągnąć będzie do końca życia. Ja nie wiem, no bo uzyskując pozwolenie na broń, że tak powiem, może ojciec wie, że zawsze wszystkie sprawy kieruje pod do tego. I no nas się bada, i lekarze, i psychiatrzy, i inne sprawy. Także, no nie wiem, no może tych ludzi, jakichś tam cenzorów nie będziemy napuszczać. Mamy wolność, równość, braterstwo, przecież mamy wolność słowa, wyznania. No ale rzeczywiście, niektórzy dziennikarze, reporterzy, to rzeczywiście, to są jacyś, ja wiem, skrajni dla mnie, no, że tak powiem, przykład taki był, że jednak jakiś, no może gdzieś należą do jakichś, no, że tak powiem, do prasy, mają swoich zwierzchników, szefów, czy telewizji, jakieś tam kontrole, jakieś pewnie, no nie wiem, badania lekarskie, jak ktoś mówi, okresowe, przychodzą też pewnie. No,
to pierwsza, to tam, tak, panie Bogdanie, to pierwsza sprawa i druga?
No druga sprawa, to ja bym już może tak zaczepiłem pierwszą właśnie, chodzi mi o to, żeby jednak jakaś kontrola ta była nad tymi ludźmi, którzy dysponują tą, no ja wiem, no to jest jednak cyfryzacja, komputeryzacja. I może troszkę ten temat chciałem poruszyć, drugi, właśnie sprzedaży tych naszych, szczególnie prasy za granicę. Czy też nie ma jakiejś tam kontroli nad tym, to się, jak mam rodziny w Niemczech i w Stanach, no w Stanach i tyle, ale w Europie Zachodniej, no to szłanie na nasz temat teraz, no to rzeczywiście, to no nie wiem, ta młodzież, chowanie na temat tych tematów, które są wypisywane w prasach, w tym to nie wiem, wyczerpał mi się temat, miałem poruszyć, ale nie będę.
Tak.
Bo to jednak, no dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
Szczęść Boże, pani profesor, jednak pani nieraz słucham, oglądam, to rzeczywiście sprawy prowadzi takie naprawdę, naprawdę poważne. I
dziękujemy temat, panie Bogdanie, dziękujemy także za te dobre słowa. Bardzo proszę, pani doktor.
Ja również dziękuję i chciałabym się tutaj odnieść do tej pierwszej części pana wypowiedzi, bo no jasne, że tak jest, że dzisiaj mamy rynek dziennikarski, no wolny jak tylko on może być, nie ma żadnych reguł. Każdy właściwie może być dziennikarzem, nie musi mieć żadnego wykształcenia, nie musi mieć, pan mówi tutaj o jakichś badaniach lekarskich, nikt absolutnie ani takich nie wprowadza, ani nie wprowadzał, w żaden sposób niczego nie kontroluje. No co grodzi chociażby taki problem, że jeśli przychodzi nam na przykład na to, by odpowiedzieć na pytanie, kto jest dziennikarzem, a kto się tylko za dziennikarza uważa, to nie ma jednoznacznych reguł, które możemy tutaj zastosować, bo może on ma pracować dla jakiejś gazety, czy dla jakiegoś medium, ale dzisiaj bardzo łatwo założyć sobie portal internetowy, stronę internetową, zgłosić ją ewentualnie, jeszcze można to najwyżej do sądu, że jest się wydawnictwem i już jesteśmy pełnoprawnym dziennikarzem. Możemy robić, co chcemy, w sensie takim, że publikujemy swoje zdanie. Mamy dostęp do informacji publicznej, czyli jako dziennikarze możemy występować do przedstawicieli różnych władz o informacje publiczne, brać udział w posiedzeniach różnego władz, różnego szczebla, akredytować się na konferencje prasowe i tak dalej, i tak dalej. Nie ma nawet w Polsce jednolitej legitymacji prasowej. Czyli tak naprawdę jak na swojej drukarce ktoś wydrukuje sensowną legitymację, no to pójdzie z nią i może wejść do Sejmu, do Senatu, wszędzie. I to jest na pewno problem, który warto byłoby systemowo rozwiązać, ponad podziałami się porozumieć i na coś takiego zgodzić. Bo myślę, że też mamy tutaj kłopot, że mogą także przedstawiciele różnego rodzaju i państw zagranicznych u nas akredytować się jako dziennikarze, zupełnie tymi dziennikarzami nie będąc. W innych krajach Unii Europejskiej nie ma takiej swobody. Trzeba w Niemczech się zgłosić odpowiedniego urzędu, jeśli chce się realizować na przykład zdjęcia kamerą telewizyjną na ulicach i pracować jako właśnie dziennikarz. Więc no, generalnie jest to problem poważny i na pewno dotknął pan bardzo poważnej sprawy, jaką jest tak naprawdę odpowiedź na pytanie, kto jest dzisiaj dziennikarzem. Ale póki co odpowiadamy, może być nim każdy w każdej chwili.
I bardzo niebezpieczny owoc, pani doktor, to drugi wątek tej tak zwanej transformacji ustrojowej. To także bardzo intensywnie postępujący proces, proceder wyprzedaży nie tylko majątku narodowego, ale także i mediów, które znalazły się w rękach obcego kapitału. Stąd i również te często niepokojące treści, o których nasz słuchacz, pan Bogdan, wspominał.
No myślę, że tutaj jesteśmy zgodni, że jest to absolutnie niebezpieczne i niestety w ciągu ostatnich 5 lat, bo myślę, że wielu z nas miało nadzieję, że po dojściu do władzy Zjednoczonej Prawicy i za pierwszym razem i teraz będzie możliwy jakby tutaj jakiś rodzaj zmiany na rynku mediów, więc no... Jedyną tą transakcją, którą dostrzegamy, jest właśnie zakup gazet Polska Press przez PKN Orlen i to jest krok w dobrą stronę. Dla usprawiedliwienia dla rządzących można powiedzieć po prostu to, że nie było możliwości jakby wprowadzenia tych przepisów o dekoncentracji mediów. Brałam udział też w pracach w Sejmie w pierwszej kadencji właśnie nad tego typu przepisami i one, żaden ich wariant praktycznie nie miał szans, takie były oceny ekspertów, na notyfikację w Unii Europejskiej i dlatego tak naprawdę nigdy żadna tego typu ustawa nie była poddana pod głosowanie. Repolonizacja miała jeszcze gorzej, bo nawet poza fazę jakichś rozmów o projektach nie wyszła, więc można powiedzieć, że te tutaj tego typu myślenia, tego typu projekty no nie udały się. Nie udało się zrealizować także ze względu na warunki zewnętrzne, więc te transakcje rynkowe dzisiaj są jedyną drogą do tego, żeby po prostu można było w jakikolwiek sposób odrodzić, czy odebrać to nieładne słowo, ale odzyskać media, które dzisiaj są w rękach zagranicznych właśnie i przekazać je podmiotom polskim. Musimy jednak zdawać sobie z tego sprawę, że globalnie zachodzą procesy koncentracyjne na skalę o wiele większą niż możemy tutaj w Polsce na nie po prostu wpływać. Dzisiaj biznes medialny to jest biznes z wielomilionowymi dochodami, miliardowymi nawet. Jeśli byśmy spojrzeli na tych, którzy na przykład w pandemii zarobili najwięcej, no to są właśnie biznesy medialne typu Facebook, typu Amazon, typu Apple, prawda? To są Microsoft, to są dzisiaj giganci medialni. Oni będą dyktować warunki. Bardzo trudno się im przeciwstawiać nawet tak wielkim, byśmy powiedzieli, instytucjom, jakie są właśnie w Unii Europejskiej. Więc też trzeba te procesy globalne brać pod uwagę i starać się na gruncie po prostu naszego kraju ochronić to, co najcenniejsze, czyli możliwość przekazywania informacji, treści ważnych dla Polaków o charakterze narodowym, o charakterze także katolickim, bo może się tak niedługo okazać, że ta komunikacja, którą jeszcze znamy z tych mediów jeszcze tradycyjnych, tak właśnie jak radio, jak telewizja czy prasa, będzie dotyczyła tylko naszego pokolenia, a to najmłodsze, to kolejne już przychodzące, w ogóle będzie się rozwijać i korzystać z treści tylko w internecie, zupełnie nie mając kontaktu z tego typu treściami, bo tam w tych właśnie największych gigantach będzie zupełnie inna filozofia, zupełnie inna narracja. Trzeba o tym pamiętać, biorąc te wszystkie aspekty dzisiaj pod uwagę. To nie jest łatwe, by po prostu nadgonić ten stracony czas, jaki na przykład no jednak w Polsce przez te ostatnie kilkadziesiąt lat po transformacji ustrojowej 89 roku no, miał miejsce. To nie były korzystne zawsze te wszystkie procesy i musimy sobie zacząć dobrze z tego zdawać sprawę.
Bardzo dziękuję pani doktor, dziękuję także widzom i telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja za pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Polska Press, bilans zamknięcia. Naszym gościem była pani doktor Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Bardzo gorąco dziękuję pani dyrektor, serdecznie pozdrawiam, dziękuję raz jeszcze widzom i słuchaczom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.